Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Trzeba głosić prawdę o małżeństwie jako nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety możliwym dla wszystkich ochrzczonych, przypomniał papież na spotkaniu z Trybunałem Roty Rzymskiej.
Bliżej do kanonizacji założyciela księży Marianów, błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, po zatwierdzeniu cudu przypisywanemu i jego wstawiennictwu. Postępują też sprawy męczenników z Japonii, Meksyku, Hiszpanii i obozu koncentracyjnego w Dachau.
O komunikacji, która powinna budować mosty, leczyć rany i dotykać serc ludzi, pisze Franciszek w przesłaniu na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Witamy 22 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Rota Rzymska to trybunał nie tylko do spraw rodziny, ale też prawdy dotyczącej węzła małżeńskiego. Przypomniał o tym papież, spotykając się z zespołem tej instytucji Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się sprawami małżeńskimi przy okazji inauguracji roku sądowego.
Franciszek podkreślił, że Kościół ma okazywać miłosierną miłość Boga do rodzin, zwłaszcza zranionych grzechem i życiowymi doświadczeniami, a równocześnie głosić niezbywalną prawdę o małżeństwie zgodnie z planem Bożym. Zadanie to zostało powierzone przede wszystkim papieżowi i biskupom. Na ostatnich synodach biskupów o rodzinie Kościół, dokonując głębokiego rozeznania, wskazał między innymi, że nie można rodziny, jakiej pragnie Bóg, mieszać z jakimikolwiek innymi związkami.
Poprzez małżeństwo i rodzinę Bóg w swej mądrości połączył dwie z największych ludzkich rzeczywistości. Są to misja przekazywania życia i wzajemna miłość mężczyzny i kobiety, przez którą są oni powołani, by się między sobą uzupełniać we wzajemnym oddaniu nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim duchowym. Bóg zechciał dać małżonkom udział w swojej miłości, którą żywi do każdego z nich, aby osiągnęli pełnię swojego życia osobistego, a także w miłości, którą obejmuje on całą ludzkość i przez którą chce dać udział w swoim życiu i w swoim szczęściu wiecznym. Rodzina i Kościół na różnych płaszczyznach współdziałają w prowadzeniu człowieka do celu jego życia, a czynią to niewątpliwie przez pouczenia, jakie przekazują, ale też przez samą swoją naturę wspólnoty miłości i życia. Di comunità di amore
e di vita. Ojciec Święty zachęcił sędziów Trybunału Roty Rzymskiej do roztropności przy rozpatrywaniu spraw dotyczących ważności małżeństwa. Przestrzegł, by uwzględniać, że sama jakość wiary osób je zawierających, nieraz osłabionej przez brak odpowiedniej formacji, wcale jeszcze nie podważa ważności zgody małżeńskiej. Non è raro
che i nubendi. Nierzadko narzeczeni, pociągani przez samą naturę do prawdziwego małżeństwa, w chwili zawierania go mają ograniczoną świadomość planu Bożego i jedynie później w życiu rodzinnym odkrywają to wszystko, co Bóg Stwórca i Odkupiciel dla nich zamierzył. Braki w formacji do wiary, czy nawet błąd co do jedności, nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa nie naruszają ważności zgody małżeńskiej. Właśnie dlatego błędy dotyczące sakramentalności małżeństwa winno się oceniać bardzo uważnie.
Franciszek raz jeszcze przypomniał głoszoną przez Kościół prawdę o małżeństwie. Podkreślił przy tym potrzebę odpowiedniego przygotowania narzeczonych do jego zawarcia.
Kościół zatem z odnowionym poczuciem odpowiedzialności nadal proponuje małżeństwo w jego istotnych elementach, którymi są potomstwo, dobro małżonków, jedność, nierozerwalność i sakramentalność. Bynajmniej nie jako ideał, który tylko niewielu może zrealizować. Pomimo współczesnych wzorców skupionych na przelotności i przemijaniu, jest to rzeczywistość, którą w łasce Chrystusa mogą żyć wszyscy ochrzczeni. Tym bardziej zatem pilnym zadaniem duszpasterskim całego Kościoła jest odpowiednie przygotowanie do małżeństwa, swoisty nowy katechumenat, tak postulowany przez ojców synodalnych.
Tanto auspicato. Alcuni padri sinodali. Komunikacja powinna budować mosty, leczyć rany i dotykać serc ludzi. To jedna z myśli, którą znajdziemy w przesłaniu papieża Franciszka na 50. już Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym roku będzie on w wielu krajach obchodzony w niedzielę 8 maja.
Ważnym wskazaniem Franciszka jest odniesienie funkcji mediów do roli pojednawczej, którą mogą spełniać. Komunikacja bowiem ma jego zdaniem moc budowania mostów, sprzyjania spotkaniu i integracji, ubogacając w ten sposób społeczeństwo. Słowa mogą przerzucać mosty między ludźmi, rodzinami, grupami społecznymi, narodami. Jest to możliwe zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i cyfrowej. Dlatego słowa i działania powinny nam pomóc wyjść z zaklętego kręgu potępień i zemsty, które stale wpędzają w matnie osoby i narody, prowadząc do wyrażania się przesłaniami nienawiści, pisze papież.
Ojciec Święty w kontekście roku jubileuszowego daje także pewne wskazania dotyczące języka polityki i dyplomacji. Winien on być inspirowany miłosierdziem, które nigdy nie traktuje niczego jako stracone. Zwracam się szczególnie do tych, którzy mają odpowiedzialność instytucjonalną, polityczną oraz odpowiadają za kształtowanie opinii publicznej, aby zawsze czuwali nad sposobem wypowiadania się względem tych, którzy myślą czy działają inaczej, czy nawet tych, którzy mogą się mylić. Łatwo ulec pokusie, aby wykorzystać podobne sytuacje i podsycać w ten sposób płomienie nieufności, strachu i nienawiści. Tymczasem potrzebna jest odwaga, aby ukierunkować osoby ku procesom pojednania, czytamy w dokumencie.
Wśród zatwierdzonych przez papieża dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych znalazł się dokument otwierający drogę do kanonizacji założyciela pierwszego powstałego na ziemiach polskich zakonu męskiego. Dotyczy on cudu przypisywanego wstawiennictwu błogosławionego Stanisława Papczyńskiego. Kapłan ten założył w XVII wieku Zgromadzenie Księży Marianów. Beatyfikowany został z woli Benedykta XVI w roku 2007 w Licheniu.
Jeszcze dwa inne dekrety wspomnianej dykasterii mówią o cudach przypisywanych błogosławionym, mianowicie argentyńskiemu proboszczowi José Gabrielowi del Rosario Brochero i męczennikowi José Sánchez del Río, zabitemu w Meksyku. Ponadto stwierdzono też męczeństwo 6 sług bożych. Są to japoński samuraj, prześladowany w XVII wieku za wiarę, ksiądz i 3 świeccy zamordowani w 1936 roku w Hiszpanii oraz niemiecki ksiądz więzień obozu koncentracyjnego w Dachau.
Zadaniem biskupa jest modlić się i głosić zmartwychwstanie Jezusa. Jeśli biskup się nie modli i nie głosi Ewangelii, a zajmuje się innymi sprawami, lud Boży cierpi. To główna myśl homilii Franciszka podczas piątkowej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Papież nawiązał do tekstu Ewangelii o wyborze przez Jezusa 12 apostołów. Ustanowił ich, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ojciec Święty przypomniał, że byli oni pierwszymi biskupami, a wybrany po śmierci Judasza Maciej dostąpił pierwszych święceń biskupich w Kościele. Biskupi są zatem filarami Kościoła, wezwanymi do dawania świadectwa o zmartwychwstałym Jezusie.
Noi vescovi abbiamo questa responsabilità.
Na nas, biskupach, spoczywa odpowiedzialność, aby być świadkami. Świadkami tego, że Pan Jezus żyje, że Pan Jezus zmartwychwstał, że Pan Jezus idzie z nami, że Pan Jezus nas zbawia, że Pan Jezus oddał za nas swoje życie, że Pan Jezus jest naszą nadzieją, że Pan Jezus zawsze nas przyjmuje i nam przebacza. Świadectwo. Nasze życie musi być właśnie tym świadectwem, prawdziwym świadectwem o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Una vera testimonianza della resurrezione di Cristo.
Biskupi zatem, zdaniem Franciszka, mają do wykonania 2 specjalne zadania.
Cioè il primo compito del vescovo.
Pierwszym zadaniem biskupa jest trwać z Jezusem na modlitwie. Pierwszym zadaniem biskupa nie jest opracowywanie programów duszpasterskich. O nie. Modlić się, to jest pierwsze zadanie. Drugim zadaniem jest być świadkiem, to znaczy głosić zbawienie, które przyniósł nam Pan Jezus. Te 2 zadania nie są łatwe, ale to one właśnie umacniają filary Kościoła. Jeśli te filary słabną, ponieważ biskup nie modli się, czy modli się mało, zapomina się modlić, albo dlatego, że biskup nie głosi Ewangelii, a zajmuje się innymi rzeczami, to także Kościół jest wtedy osłabiony, cierpiący. Lud Boży cierpi, ponieważ filary są słabe.
Perché le colonne sono deboli.
Kościół bez biskupa nie może iść naprzód, przypomniał papież. Dodał, że modlitwa wszystkich za biskupów jest obowiązkiem. Jest to jednak taki obowiązek jak miłość dziecka do ojca, czy jak zobowiązanie braci do troski o to, by cała rodzina pozostawała zjednoczona w wyznawaniu Jezusa Chrystusa, który żyje, który zmartwychwstał.
W moskiewskiej katedrze katolickiej tamtejszy ordynariusz odprawił wczoraj wieczorem mszę o jedność chrześcijan. Po niej odbyła się ekumeniczna liturgia słowa, w której udział wzięli oficjalni przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i kościołów protestanckich.
W homilii wygłoszonej na mszy świętej arcybiskup Paulo Pezzi wezwał do gorliwej miłości zakorzenionej w Chrystusie. Z tego zakorzenienia powinny wynikać wszystkie czyny ludzi wierzących, a szczególnie postawa jedności chrześcijan jako wspólnego świadectwa oczekiwanego przez ludzi w świecie. Swoją myśl kontynuował we wprowadzeniu do ekumenicznej liturgii Słowa Bożego. Wspólne świadectwo chrześcijan jest wyzwaniem współczesności niezależnie od różnic dzielących wyznawców różnych wyznań chrześcijańskich. Występujący goście, reprezentujący swoje kościoły, jednomyślnie podkreślali konieczność głoszenia Ewangelii w świecie ogarniętym konfliktami i zdezorientowanym z powodu utraty podstawowych zasad i wartości, a zwłaszcza w Europie tracącej swoje korzenie chrześcijańskie. Jak wskazał jeden z mówców, również w Rosji, pojawiają się idee podważające korzenie i wartości wynikające z wiary w Chrystusa. Wszyscy byli zgodni, że wspólna modlitwa jest znakiem działania Bożego miłosierdzia wśród chrześcijan rosyjskich, gdyż jeszcze nie tak dawno nie było to możliwe lub budziło u niektórych opory. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Polsce odradza się stan wdów konsekrowanych. Obecnie jest około 240 kobiet, które po stracie męża zrezygnowały z ponownego małżeństwa i postanowiły oddać swoje życie Chrystusowi. Ksiądz Piotr Walkiewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Radomiu, zwrócił uwagę, że stan wdów konsekrowanych jest jedną z najstarszych form życia konsekrowanego.
Nawiązał do niej Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata, wymieniając wdowy pośród form życia konsekrowanego i z tej racji ta forma życia, byśmy powiedzieli, odradza się na dużą skalę w rzeczywistości Kościoła nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie.
W Polsce według danych z 2015 roku najwięcej wdów konsekrowanych było w archidiecezjach łódzkiej 63 i szczecińsko-kamieńskiej 46, następnie przemyskiej 15 oraz krakowskiej i poznańskiej po 13. Gasimy pragnienie Sudanu to akcja mająca na celu wybudowanie studni dla Sudanu Południowego. Inicjatywę zapoczątkowały parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa i Świętego Floriana w Poznaniu wspólnie z Polską Akcją Humanitarną. Młodzi pod kierunkiem księdza Radosława Rakowskiego zastanawiali się, w jaki sposób można uczcić 1050. rocznicę Chrztu Polski. Wymyślili więc, że wybudują studnię w kraju, który najbardziej potrzebuje wody.
Chrzest, woda życia, która wprowadza nas w nową rzeczywistość. Dla nas Polaków jest czymś niewyobrażalnym, że woda nie płynie z kranu, że nie mamy dostępu do wody. Sudan Południowy, kraj, w którym bardzo brakuje wody, w którym woda jest zatruta. 45% społeczeństwa pije brudną wodę, przez to umiera na wiele chorób. Dlatego chcemy zbudować właśnie tam studnię, jako owoc chrztu, rocznicy chrztu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.